To dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję, bracie biskupie, drodzy organizatorzy, bracia i siostry, za możliwość stania przed wami. Mam świadomość, że wraz z tym zaszczytem spoczywa na mnie odpowiedzialność. Odpowiedzialność przekazania poselstwa. Nie własnego, nie ludzkiego, nie tego, które miałoby się podobać, czy tego, które miało być popularne. Tego pańskiego. Z tym chodziłem i tak przed wami staję. Drogi Panie, pragnę łaski Twojej. Pragnę łaski, w której chcę być zanurzony i wybieram i pragnę, aby nasze zgromadzenie w łasce Twojej było zanurzone. Dziękuję za to, że jesteś z nami. Amen. A przesłanie, które przywożę, brzmi tak. Żyj pełnią życia, żyj w Chrystusie. Żyj pełnią życia, żyj w Chrystusie. Rozważanie o życiu to rozważanie bardzo praktyczne. To nie tylko rozważanie filozoficzne, ono może mieć również kształt etyczny, ale chcę, aby dziś ono było bardzo praktyczne. To rozważanie podejmował wielki Boży apostoł, apostoł Paweł. I z listu do Filipian, z rozdziału pierwszego, czytam fragment Bożego Słowa. Czytam od wersetu 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Apostoł Paweł podejmuje rozważanie o życiu. To tak, jakby całe jego wnętrze było przepełnione pragnieniem znalezienia się w pełni, w tym, co może jedynie dać satysfakcję, co może, powiem, wyzwolić go, aby mógł pomyśleć, powiedzieć, czuć i znaleźć się w takim stanie, w którym będzie wiedział, że nic nie zmarnował, że osiągnął to, co mógł osiągnąć. W jakimś stopniu każdy z nas tęskni za tą rzeczywistością. Dla apostoła Pawła, który, gdy pisze te słowa, jest już u kresu swego fizycznego życia, już nie ma wątpliwości. Mówi, że życiem jest Chrystus. Utożsamia pełnię życia z osobą, ze swoim Zbawicielem, ze swoim Mistrzem, z Chrystusem. Stawia znak równości. Życie, Chrystus. Życie to Chrystus. Chrystus to życie. Życie spełnione to Chrystus. Chrystus to życie spełnione. Przypominam sobie, gdy Mojżesz, będąc na pustyni, zbliżył się do gorącego krzaka i tam Bóg powiedział mu, jak ma na imię. Powiedział do Mojżesza Bóg, jestem, który jestem. Jestem. Moje imię brzmi Jahwe. Jestem, który jestem. Bibliści odkrywają to imię i nie mają wątpliwości. Imię objawione Mojżeszowi w istocie znaczy żyjący. To ten, który był, jest, będzie. Ten, który jest żyjący. To znaczy, to ten, który jest życiem samym w sobie. Pełnią życia. Całym jestestwem. To życie właściwe, nie to wykrzywione, to pełne, to pierwsze, to właściwe życie. Mojżesz poznaje Boga i tak idzie do Izraelitów umęczonych w niewoli i mówi im, kto go przysłał do nich. Dla nich to imię Boga ich ojców, Boga Abrahama, Izaka i Jakuba jest wielce znaczące, bo postrzegają je w kontekście swojego życia, które jest życiem niewoli więcej. To życie śmierci. I nie dlatego, że ich życie było umęczone ciężką, wykańczającą pracą. Ich życie było życiem śmierci, ponieważ przeżywali śmierć, przeżywali posuchę bez Boga. Wspominali Boga ojców, Boga Abrahama, Izaka i Jakuba, ale doświadczali posuchę. Doświadczali tylko śmierć. Otoczeni byli przez śmierć, przez bóstwa Egiptu. Widzieli marazm, nie widzieli sensu życia, ponieważ nie znali życia. Ponieważ nie znali życia, ponieważ nie byli w Bogu. Ponieważ nie byli w Bogu, nie mogli być wypełnieni Nim, czyli życiem. Pełnym życiem. Więc nie mogli doświadczyć spełnienia w życiu. Gdy byłem chłopcem, byłem ministrantem. Starałem się być bardzo dobrym ministrantem, bardzo skrupulatnie wypełniać powierzone mi zadania. Chodziłem nie tylko w niedzielę na mszę i usługiwałem przed ołtarzem, również w tygodniu na siódmą albo na szóstą z ochotą szedłem, ponieważ Boga utożsamiałem z tą służbą, z tym, co robiłem. Stawiałem znak równości pomiędzy tą służbą a Bogiem. Z bojaźnią stawałem przed ołtarzem. Mój proboszcz był ze mną niezadowolony i kiedy jechał do Częstochowy, postanowił zabrać kilka osób i mi też to zaproponował. Byłem zaszczycony, szczególnie dlatego, że nigdy nie byłem w Częstochowie i myślałem sobie, to coś wielkiego dla mnie. To coś wielkiego być w Częstochowie na Jasnej Górze. Czekałem na ten moment. W pociągu, bo pociągiem żeśmy jechali, proboszcz powiedział mi, Piotr, gdy już będziemy w klasztorze, pamiętaj, gdy będzie odsuwany przynajświętszy obraz, to nie możesz patrzeć na niego, on jest zbyt święty. Nie godzi się patrzeć na ten obraz. Wtedy pamiętaj, musisz pokłonić się i tak oddać cześć temu najświętszemu obrazowi. To było dla mnie słowo do wykonania. Tak to rozumiałem. Z takim wielkim przejęciem znalazłem się pośród tłumu ludzi w klasztorze na Jasnej Górze. A było tam tak ciasno, że wszyscy staliśmy i nie było w ogóle miejsca, nie było jak się ruszyć. A ja byłem w środku, w środkowej nawie, po środku pomiędzy ołtarzem i głównym wejściem. I w pewnym momencie oto to się zaczęło. Ten obraz zaczął się od suwać, otwierać. I rzeczywiście wszyscy ludzie, tak jak stali, postanowili paść, uklęknąć i oddać pokłon. A ja byłem małym chłopcem, miałem 12 lat. Zagapiłem się, nie zdążyłem. Prawa natury zwyciężyły i okazało się, że więcej miejsca potrzeba, aby uklęknąć i pokłonić się, niż aby stać po prostu jeden przy drugim. Kiedy ja chciałem uklęknąć, to wiedziałem, że nie mogę, bo nogi miałem już tak ściśnięte przez tych, którzy byli przede mną i zdążyli uklęknąć. Mogłem co jedynie usiąść komuś na głowę za mną. Tak stałem przerażony. Nie mogłem pokłonić się, a chciałem się pokłonić. Chciałem się pokłonić, to było dla mnie ważne. I nie mogłem. Przerażony, w panice stałem. Co zrobić? Patrzę, tłum ludzi przede mną w pokłonie. Obok mnie, obok, z tyłu w pokłonie. A ja stoję taki i nic nie mogę zrobić. I wtedy ta panika nagle zniknęła. Może zwykła dziecięca ciekawość zwyciężyła. Po prostu stałem, skoro nie mogłem się pokłonić. Byłem wyprostowany i patrzyłem na ten obraz. On się odsuwał. I ja wpatrywałem się w to, co się dzieje. I mój podziw zmieniał się w suchą analizę, która w pewnym momencie przerodziła się we wniosek, który stał się brzemienny w moim życiu. Brzemienny, który był ważnym etapem. Moje życie od tamtego momentu już nie było takie samo. Oto ten wniosek. Ten obraz otwiera się na korbkę. Tak, ja tak pomyślałem. Ten obraz otwiera się na korbkę. Ja nie wiem, jak on się otwiera. Może elektrycznie, może jeszcze inaczej. Ale ja pomyślałem, że on się otwiera na korbkę. I to już był koniec. I wtedy już wiedziałem, że Bóg to coś więcej. Bóg to życie, które nie ma nic wspólnego z korbką, elektrycznością. To coś więcej. A co? To jeszcze nie wiem. Ale już wiem, że On jest wielki, święty i tylko gdy będę prawdziwie z Nim, moje życie będzie miało sens. Nie wiedziałem, gdzie Go szukać. Ale już od tamtej pory nie byłem dobrym ministrantem. Chciałem, ale to już było sztuczne. Poszukiwałem. Byłem niespokojny. Aż przyszedł ten moment, kiedy Pan dał mi się poznać. Jako życie. Jako ten, który daje życie. Jako ten, który sprawia, że każdy, kto staje przy Nim, jest pochłonięty przez Niego, jest pochłonięty przez życie. On udziela życia, nowego życia. W miejsce śmierci przychodzi życie. Rzeczywistość absolutnie nowa, absolutnie inna. To wyczuwali Izraelici, gdy Mojżesz w Egipcie mówił im o ich Bogu, o Bogu, który jest życiem. Apostoł Paweł stawia znak równości, mówiąc: życie dla mnie to Chrystus. I nie chcę znać nikogo innego i nie chcę znać innej rzeczywistości, jak tylko tę osobę, jak tylko tę rzeczywistość pełni życia. A to jest osoba. To nie filozofia, to nie system na życie, ale On, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, który jest życiem, daje życie i staje się życiem. Staje się życiem. To znaczy, że nie tylko uczynił moje życie nowym, nie tylko je odmienił. On tak zaplanował, On tak postanowił, On tak to zrobił, On stał się życiem. I mijają lata, a ja ciągle jestem w procesie poznawania tej głębi, którą tak rozumiem, że nasz brat Paweł pojął, odkrył u kresu swych dni. Jestem w procesie poznawania życia. I pragnę, aby to życie, którym jest Jezus Chrystus, w pełni mną zawładnęło. Apostoł Paweł rozważa. Rozważa w sposób praktyczny, co zrobić. Bo oto jest w więzieniu. W jakiś sposób syty już dni. Przed nim odpoczynek. Wie, że dla niego jest korzystne. I tak o tym napisał. Że dla niego jest lepiej być u Pana. Być u Pana dla niego jest lepiej. Po prostu przejść. Przejść przez próg ciała tego momentu zimnej, fizycznej śmierci. Ale to tylko moment, bo to nie jest śmierć. Śmierć prawdziwa to nie nasze odchodzenie, odejście z ciała. Nie, nie, to nie jest śmierć. To tylko przejście przez próg. On wie, że po drugiej stronie tego progu dla niego jest lepiej. Tam jest odpocznienie. Czytamy w objawieniu świętego Jana, że tam już nie będzie łez. Tam już będzie tylko to, za czym tak bardzo tęsknimy. Poznamy wszystko Pana tak, jak i my jesteśmy poznani. O, chciałby tam być Paweł, ale z drugiej strony mówi, nie wiem, co wybrać, bo gdy myślę o moim byciu ciągle w ciele tu na ziemi, to ciągle to mnie pociąga, gdyż jeśli mógłbym jeszcze, gdyby jeszcze Pan dał mi możliwość kontynuować moją owocną pracę, to raczej to wybiorę. Dla mnie lepiej być już u Pana. Ale ze względu na tę owocną pracę, oby Pan mi ją jeszcze dał, to wybiorę być. I mówi dalej, wiem na pewno. Tak, wiem na pewno. Ze względu na tę owocną pracę chcę jeszcze być w ciele. Jeszcze być w ciele. Ale co to znaczy? Więc co on wybiera? Bracia i siostry, w tym rozważaniu praktycznym o życiu, którym jest Pan Jezus w nas, zauważyłem, odkryłem to, że cechą tego życia, cechą naszego Pana, cechą tej rzeczywistości jest to, że ona jest w ustawicznym natarciu. Ona jest, ta oto rzeczywistość, bardzo aktywna. Ona chce porywać. Ona chce zataczać coraz większe kręgi. Ona chce przemieniać. To jest ta pozytywnie niespokojna natura życia. Natura naszego Pana. A mieć w tym udział, to mieć udział w życiu. To mieć udział w życiu. Mieć udział w Chrystusie. Mieć udział w owocnej pracy to mieć udział w Chrystusie. Mieć udział w Chrystusie to mieć udział w owocnej pracy. Ta owocna praca skierowana jest do człowieka. Tego, który Pana zna, który jest Jego wybranym, który jest częścią Kościoła, częścią ulubienicy. To też praca skierowana do ludzi, którzy jeszcze Pana nie znają, którzy jeszcze nie doświadczyli, nie dotknęli tego życia. To życie chce nimi zawładnąć. Czym jest ta owocna praca? Jakże pracowity w pełnym słowa tego znaczeniu jest nasz Bóg Ojciec. Jakże pracowity w pełnym słowa tego znaczeniu jest jednorodzony Boży Syn, nasz Zbawiciel i Mistrz, Pan Jezus Chrystus. A jest to pełnia pracy, znowu powiem. To nie praca dla pracy, to nie po prostu działania, to nie jakaś aktywność, żeby nie powiedzieć aktywizacja. To praca, która ma ten najgłębszy sens, ale właśnie, aby ona taka była, aby była w pełni kreatywna, w pełni twórcza, w pełni przemieniająca. Ona winna być owocna, a owocna, tu nie jestem na pewno odkrywczy, owocna oznacza wypełniona owocami Ducha Świętego. I właśnie tak jest. Cokolwiek bym nie robił, żeby to była owocna praca, żeby mogła mieć takie miano, żeby życie Chrystusowe w mojej pracy i w Twojej pracy mogło się objawić, to ta praca, ta aktywność winna być przepełniona owocem Ducha Świętego. Winna pachnieć owocem Ducha Świętego. Wtedy ta aktywność jest głęboka, prawdziwa. Przenika wszystko i usuwa ciemność. Atakuje śmierć i zwycięża. Bo wtedy ta aktywność, wypełniona owocem Ducha Świętego, już nie jest ludzką aktywnością. Jest aktywnością samego Chrystusa. Wczoraj wieczorem, wsłuchując się w słowo zwiastowane przez prezbitera Edwarda Czajko, jakże w pewnym momencie wzruszony byłem, myślę, że i wy, gdy na nowo uświadomił nam prezbiter Edward, iż Chrystus jest w głodnych, Chrystus jest w spragnionych, nagich, tych chorych, tych kalekich, tych w więzieniu. On jest w nich, On się z nimi utożsamia. On w nich czeka na nas. Ale też prawdą jest, że On jest w nas i w nas chce iść i skłonić się przy tych chorych, przy tych głodnych, przy tych spragnionych, opuszczonych. On w nas chce pochylić się nad tymi ludźmi. On w nas chce w śmierć wejść, aby uczynić tam życie. On w nas, we mnie i w tobie chce wejść w ciemność, aby ją usunąć i zmienić w światło. Kiedyś miałem wielce pouczającą rozmowę, która przybrała kształt rozmowy duszpasterskiej ze wspaniałą osobą, chrześcijanką, dojrzałą kobietą, dojrzałą w liczne doświadczenia i zawodowe dokonania. To osoba ceniona w świecie, nie tylko w środowisku chrześcijan. Również osoba wykształcona na stanowisku i zamożna, której niczego nie brakuje. Rozmawiając ze mną, wyjawiła mi swą tajemnicę. Powiedziała, że żyje w strachu. A tym strachem jest taka myśl, że kiedyś przyjdzie na nią to, czego się boi. Mianowicie przyjdzie na nią krzyż. I powiedziała mi, że teraz nie musi się o nic troszczyć. Cieszy się szacunkiem. Jej sytuacja zawodowa jest bardzo stabilna. Piastuje stanowiska, jest zapraszana na konferencje w kraju, za granicą. Nawet niewiele musi już robić. To wszystko już płynie. Ma pieniądze. Jakoś tak to się ułożyło. A widzi, że wielu chrześcijan, wspaniałych ludzi, nie ma tak. Zmaga się z wieloma wyzwaniami. I mówi, wiesz, boję się, że na mnie przyjdzie coś innego. Przyjdzie coś, co jest krzyżem. Przyjdzie to na mnie. I nie wiem, czy to udźwignę. Nie wiem, czy będę umiała żyć, gdy nie będę musiała troszczyć się o... Gdy będę musiała troszczyć się o pieniądze. Nie wiem, czy będę umiała te proste rzeczy robić. No teraz jestem szefem. Wiesz, boję się. Wielu ludzi żyje inaczej jak ja. Czy to jest fair? Zobaczyłem w niej tę wielką szczerość. I co mogłem powiedzieć? Co mogłem jej powiedzieć? Jak pocieszyć jako duszpasterz, bracia i siostry? Wtedy przyszło na mnie przekonanie, aby powiedzieć jej, iż nie musi się obawiać tego, co ma przyjść. Raczej winna zwrócić uwagę na to, aby udźwignąć krzyż, który już ma. Bo oto tak naprawdę to ona już go ma. Jej krzyżem jest miejsce, w którym funkcjonuje. To miejsce, w jakim Bóg ją postawił. Oto mogłem jej powiedzieć, Aniu, siostro moja, udźwignij swój krzyż. To jest ciężki krzyż. Udźwignij go. Nie każdy go może udźwignąć. Oto bądź Bożym dzieckiem. Bądź chrześcijanką w pełnym słowa tego znaczeniu. Bądź osobą Chrystusową. Bądź przepełniona Chrystusem w miejscu, w którym On cię postawił. To jest twoje przeznaczenie. To jest twój krzyż. Nie myśl o przeznaczeniu w kategoriach cierpienia. Może to się zdarzyć, może nie. Pana przeznaczeniem było pójść na Golgotę, wziąć ten fizyczny, drewniany krzyż na swoje ramiona i tam umrzeć i cierpieć za grzechy nasze. Ale twoim, Aniu, przeznaczeniem, twoim krzyżem jest udźwignąć to, gdzie cię Bóg postawił. Na każdy dzień w pełni udźwignąć, nie zaprzeć się i to jest trudne. Nie żyj w strachu. Raczej w trosce o to, co dziś możesz udźwignąć lub co możesz stracić. I potem modliliśmy się i widziałem, jaka wolność przychodzi na nią. Jakie pragnienie, aby w tym, co Bóg jej dał, być w pełni chrześcijanką. Bracia i siostry, nie tak dawno mieliśmy na WST, czyli w warszawskim seminarium teologicznym, miłą chwilę. Oto w jednym dniu mieliśmy przesłuchania, rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia i w tym samym czasie obrony prac licencjackich. Rozpoczynając ten dzień, poprosiłem wszystkich wykładowców, studentów oraz kandydatów na studentów i do wszystkich skierowałem słowa. Słowa, które zapisane są w księdze Izajasza. I teraz tymi słowy chcę również z wami się podzielić. Posłuchajcie. Słowa te mówią o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Są proroctwem wskazującym na Niego. Ale skoro są proroctwem wskazującym na Niego, a On jest w nas, to przecież prawda objawiona tutaj ma związek z nami. Posłuchajcie. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Tak. Taki język dał Bóg Ojciec swojemu Synowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. Otworzył mu ucho. Tak, Pan przemawiał nie jak uczeni w piśmie, przemawiał jako moc mający, ale można było też, chyba tak było, tak mniemam, można było się delektować intelektualnie również tym, co on mówił. Bo miał taki język, objawiał prawdy. On słyszał Ojca, miał otwarte ucho, aby słyszeć i aby przekazać to, co jest prawdą, co jest życiem, co rodzi życie. A my? Oto On w nas otwiera nam ucho i daje język. Jaki język? I po co otwiera ucho? Czyni to, aby... aby pomóc spracowanemu. Aby temu spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Aby w miejsce ciemne dać światło. Aby miejsce śmierci zamienić w miejsce życia. Bo oto istotą życia jest już właśnie to, że śmierć atakuje, przezwycięża i zamienia w życie. Bracia i siostry, co na koniec mogę powiedzieć? I jak spuentować tę prawdę o Jezusie w nas? O życiu w nas. Zrobię to tak, jak zrobił to apostoł Paweł. I gdy odkryłem to, jak zrobił to apostoł Paweł, byłem zdumiony. A oto tak on puentuje to rozważanie. Mówiąc, że chce, aby Kościół miał powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie. Do wielkiej chluby z powodu Niego. Z powodu apostoła Pawła. On, apostoł Paweł, myśli o sobie i mówi, z powodu mnie chcę, abyście mieli powód w Chrystusie do chluby. Czy to nie tchnie trochę pychą? A może on już tak się zapędził? A może on jest już tak wielkim mężem Bożym, że może tak powiedzieć? Chyba ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Po prostu, bracia i siostry, prawda jest taka. Żyj Chrystusem. Żyj Chrystusem. I pozwól, aby ludzie patrząc na ciebie chwalili Ojca, który jest w niebie. To nie żadna pycha, to pragnienie czyste, aby ludzie widząc
życie moje, aby ludzie widząc Twoje życie, bracie i siostro, mogli mieć powód do chluby w Chrystusie. Mogli powiedzieć, jest Bóg. Mogli powiedzieć, jest życie. Mogli powiedzieć, jest sens. Mogli powiedzieć, śmierć jest przezwyciężona. I to nie jest teoria. Ponieważ jest życie w człowieku Bożym. Bo w Bożym człowieku jest Chrystus. To ten Chrystus przesądza o życiu. A jeśli tak, to pragnę Go uwielbić. I pragnę być świadectwem tego życia. Czy również i ty chcesz być prawdziwym świadectwem życia, które jest w tobie, życia Chrystusowego, Chrystusa samego, który jest w tobie? Niech to zobaczą ludzie wokół ciebie, twoja rodzina, dzieci, żona, mąż, sąsiedzi, tak, zbór, tak, zbór. Niech powie brat, siostra w zborze o tobie, właśnie o tobie niech powie. To dobry brat. Niech o tobie powie, to dobra siostra. Wiesz, kiedy to opowie? O tobie, kiedy to powie, kiedy tak zaświadczy? Gdy życie Chrystusa, sam Chrystus będzie już tylko w tobie. Tylko w tobie. Zapragnij. I choćbyś nigdy nie usłyszała tego świadectwa dobrego o sobie, to pragnij tego świadectwa. To nie pycha. Pragnij. Apostoł Paweł chciał, pragnął. Pragnij, aby Kościół miał chlubę w Chrystusie z powodu ciebie. Aby widział w tobie życie, samo życie. Pragnijmy tego. Pragnijmy świecić. Świećmy. Amen. Powstańmy. Drogi Ojcze w niebie, za wielki plan życia dla człowieka, który umarł w grzechu, który zginął i został od Ciebie odłączony. Za ten wielki plan dla tego marnego człowieka teraz Tobie dziękujemy. To plan dla ludzkości, ale Ojcze, to plan dla nas, to plan dla mnie, to życie od Ciebie dla mnie, dla moich sióstr, dla moich braci, teraz jak tu jesteśmy. Do Ciebie wznosimy ręce, dziękując za to, co nam zrobiłeś. Dziękuję, Mistrzu mój, Zbawicielu, Panie Jezu. Byłeś na ziemi i nie zostawiłeś nas sierotami. Przyszedłeś do nas. Byłeś pośród ludzi i jesteś w tych, którzy są Twoi. Jesteś z nami. Dziękuję, że owocną pracę według Twego wyznaczenia, Twoją pracę, pracę życia w mrokach ciemności możemy wykonywać. Wszak nie my, wszak Ty, to Ty w nas, Ty przez nas, to Ty samo życie zwyciężasz. I za to Tobie dziękujemy. A łaska Twoja niech spłynie na nas, na każdego z nas. Niech łaska Twoja spłynie na Kościół, abyśmy mogli mieć udział tym większy w Tobie. Udziel nam tej łaski. Panie, teraz wstawiam się za tym zgromadzeniem. Wstawiam się za świętym Twoim ciałem. I o to troszczymy się. I przed Tobą teraz zabiegamy, aby Twoja osoba, Twoja osoba w nas jaśniała. A tak, uwielbiony bądź Panie, niech Twoja łaska na chwałę Tobie się obróci. Panie, a kiedyś z Tobą twarzą w twarz. I to nas pociąga. Będziemy. Dziękuję Ci za to, że to się stanie. Ten czas przyjdzie. Dziękuję. Amen.